Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. W ostatnich odcinkach dosyć mocno skupiliśmy się na takich rozkminach technicznych, na analizowaniu tematyki agregatów, rozmowach o sagach, o proces menedżerach. No i chcielibyśmy tutaj wspólnie z Kubą, który znowu tutaj jest po drugiej stronie naszego wirtualnego stolika, Domain Driven Design Roundtable, poanalizować dalej rzeczy dookoła agregatów, bo do tej pory przeanalizowaliśmy i zanurzyliśmy się tylko w świat projektowania. Mówiliśmy o niezmiennikach, mówiliśmy o utrzymaniu spójności reguł biznesowych, natomiast całkowicie pominęliśmy temat związany z utrwalaniem i persystowaniem agregatów, a to jest coś, co no, w projekcie zasadniczo każdym będzie nam bardzo mocno potrzebne. Także dzisiaj atakujemy temat persystencji. Cześć Kuba, witaj.
Cześć Mariusz, cześć wszystkim.
Słuchaj Kuba, na początku i w sumie tutaj zarówno tobie, jak i wszystkim słuchaczom chciałem bardzo gorąco podziękować za zaangażowanie w ogóle w Better Software Design. Powiem szczerze, że jestem bardzo przyjemnie zaskoczony odzewem, jaki tutaj miałem okazję otrzymać i tutaj większość tego odzewu i pozytywnego feedbacku należy się oczywiście tobie za współdzielenie i tutaj tego naszego czasu mikrofonowego. Także wielkie, wielkie dziękuję z mojej strony. I tak jak wspomniałem tutaj na początku, Kuba, dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą na temat, krótko mówiąc, persystencji, czyli takiego aspektu infrastrukturalnego, bez którego w projekcie chyba jakby nie da rady gdzieś tam odejść. Ten temat baz danych, myślenia właśnie o utrwalaniu stanów tych naszych agregatów gdzieś tam do jakichś storage'y, no to jest coś, co jest po prostu must have. Także to jest dzisiaj temat naszego odcinka. No i w sumie na początku to od razu grube pytanie do ciebie. Jak z tym tematem, jak do niego podejść? Od czego moglibyśmy tutaj zacząć naszą rozmowę?
To pozwolę jeszcze sobie też podziękować tobie za kolejne zaproszenie i cieszę się, że masz dobrą informację zwrotną na temat tego, co w swoim podcaście robisz. No i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się niejednokrotnie po tej drugiej stronie.
To ci gwarantuję.
Super. Dobra, a teraz wracając do pytania. Jak robić persystencję agregatów? Ja bym zaczął od pytania, po co w ogóle robić persystencję agregatów, ale to chyba wynika już z definicji samego agregatu, którą przedstawiliśmy kilka odcinków wstecz. Gdyby nie trzeba było utrzymywać tego stanu, który wynika z różnych akcji twoich jako użytkownika, który ma swój cykl życia i wykonuje różne zapytania i różne komendy do systemu, to by oznaczało, że wszystko, co potrzebujesz w danym momencie zwalidować, przychodzi z twojego obecnego żądania do systemu, prawda? Czyli przychodzi coś, ja mogę ewentualnie sobie jakiś system zewnętrzny jeszcze o coś spytać i razem teraz sobie zwalidować taką odpowiedź i powiedzieć tobie, udało się lub nie. W takim wypadku nie trzeba byłoby mieć persystencji, prawda? Ale jednak częściej spotykamy się z taką sytuacją, że kilka twoich akcji wpływało wspólnie na to, czy podejmujemy jakąś decyzję pod tytułem udało ci się lub nie. I teraz ten stan tego agregatu, który właśnie zawiera odpowiedzi na te pytania lub pomaga nam odpowiadać na te pytania, będzie mógł być zapisywany na dwa sposoby. To jest takie pierwsze skrzyżowanie w mojej mapie mentalnej, jak sobie myślę o tym, jak spersystować agregat. Pierwsza ścieżka to jest takie klasyczne nadpisywanie stanu za każdym razem, jak coś się zmieni. Dajmy na to, że masz agregat z trzema polami, A, B i C. B się zmieniło z 3 na 4, no to teraz robisz sobie update'a w jakiejkolwiek bazie, jakąkolwiek używasz, na B równe 4. I tamten poprzedni stan znika. Podmieniasz cały czas snapshoty. To jest pierwsza ścieżka, najbardziej chyba popularna, też najbardziej spopularyzowana, jeżeli chodzi o narzędzia i wiedzę zespołu. Druga ścieżka mówiłaby, ok, skoro B się zmieniło z 3 na 4, to jest jakieś zdarzenie domenowe. Z jakiegoś powodu, być może, nie wiem, zwiększyła się liczba wypłat klienta, klient wypłacił pieniądze, coś w tym stylu, tak? Czyli mamy zdarzenie domenowe w czasie przeszłym i ono zapisywane jest do jakiegoś naszego persystentnego worka, nazwijmy sobie to tak. Czyli mamy wszystkie zdarzenia w tym momencie i z nich możemy otworzyć stan swojego agregata. Oczywiście one mają swoją kolejność, mają różne metadane i wszystko to, co potrzeba, żeby otworzyć ten stan. No ale tutaj nie mówimy już o tym, że nadpisujemy stan, tylko nadpisujemy kolejne zdarzenia. One sobie przyrastają. To nazywamy event sourcingiem. I teraz pewnie kolejne pytanie byłoby, którą z tych opcji wybrać? Tak czy nie?
Tak, którą, kiedy, nie? Jakie są konsekwencje? Ale wiesz co, ale zanim pójdziemy jeszcze w tą stronę, bo tak powiedziałeś o tym, że czasami nie chcę, albo mógłbym na przykład właśnie nie prezystować niczego i podejmować te decyzje w oparciu tylko o przychodzące dane i w sumie to z drugiej strony, wiesz, jakby gdzieś mi tutaj świta w głowie, kurczę, no taki system by się niesamowicie skalował, nie? Jakby większość problemów wydajnościowych, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jednak jest, wiesz, głęboko zakorzeniona w bazie danych. Tutaj jakby tej bazy danych nie było i te decyzje były faktycznie gdzieś tam podejmowane w oparciu tylko wyłącznie o dane wejściowe dostarczone przy requestie, no zasadniczo jestem w stanie się skalować praktycznie, wiesz, liniowo, tylko dodając jakieś tam pewnie węzły do mocy obliczeniowej tej infrastruktury. Struktury. W sumie to byłoby bardzo fajne. Dobra, ale tak wracając, wiesz, bo to taka wkrętka, która gdzieś tam mi się zakiełkowała, a nie chciałem tobie przerywać ciekawej wypowiedzi. No to tutaj się od razu pojawia pytanie, które zauważyłeś, nie? Kiedy miałbym skorzystać z jednej czy drugiej strategii? Kiedy będzie dla mnie wartościowe pójście w ten takie, wiesz, utrwalanie tego snapshotu i tego aktualnego stanu, a kiedy, że tak powiem, będzie mi się opłacało pójść w myślenie właśnie tymi kategoriami zdarzeń? Nie? Bo tak, wiesz, patrząc z mojego doświadczenia i mojej takiej, powiedziałbym, ścieżki w IT, to ta pierwsza droga, czyli utrwalanie jakby aktualnego wyglądu tego mojego obiektu biznesowego, to jest coś, co jest bardzo prosto osiągalne. I zazwyczaj mam bardzo mocny tooling, który może mnie w tym wszystkim wesprzeć, więc to jest takie, powiedziałbym, bardzo często naturalne pierwszy sposób myślenia o właśnie o utrwalaniu tych obiektów. To drugie podejście związane z utrwalaniem zmian, nie, ono już jest, tak zauważyłeś, nie, ono wymaga też, jak powiedziałbym, troszkę większej takiej dojrzałości od zespołu i troszeczkę też większego toolingu.
Mhm. Tak, każda decyzja, jaką podejmujemy, to jest właściwie jakaś decyzja tutaj akurat architektoniczna. Nie jest globalną decyzją architektoniczną, tylko taką lokalną gdzieś na warstwie aplikacyjnej, czy nawet gdzieś tam w środku jednego modułu, gdzie mamy kilka agregatów. Tak? To jest decyzja architektoniczna, lokalna. Decyzja musi mieć swoje jakieś powody do tego, aby została podjęta w sposób dobry. I tymi czynnikami, które wpływają na naszą decyzję, to są tak zwane drivery architektoniczne. Więc zawsze warto sobie pomyśleć o tych driverach architektonicznych, które w danym momencie czasu znamy przy podejmowaniu decyzji, zanim ją podejmiemy. Warto je sobie spisać też, warto sobie zapisać alternatywne rozwiązanie, które przychodziło nam do głowy i czemu nie zostało wybrane. To jest koncept ADR-ów, Architecture Decision Recordów. Bardzo fajna rzecz, można w Gicie sobie trzymać obok zaraz swojego repozytorium kodu. No ale wracając do driverów. Jakie drivery by nas kierowały do tego, aby wybrać to pierwsze rozwiązanie, które zarówno ty, jak i ja uważamy za bardziej popularne i ja też, zaczynając karierę szumnie mówiąc w IT, też miałem doświadczenie od razu właściwie z takim zapisywaniem stanu, nadpisywaniem stanu za pomocą, akurat u nas w Java to był Hibernate, królem i do dzisiaj większości projektów, jakie obserwuję, też jest. I teraz jaki driver właśnie powoduje, że mogę wybrać takie rozwiązanie? No przede wszystkim to, co powiedziałeś. Tak, to jest bardzo popularne, jest dostępne. Sporo zespołów już z tym pracowało, to nie jest nic nowego, tak? To jest prosta rzecz, więc driver pod tytułem mamy znajomość narzędzi, jest ono dostępne, jest darmowe w większości. Powoduje pewnie jakieś inne jeszcze problemy, to narzędzie pod spodem, ale okej, nie wszyscy o tym myślą. Nie? Jest dostępne i jest dla nas łatwe w użyciu, bo znamy. To jest taki driver związany z zespołem. Warto też spojrzeć sobie na potrzeby biznesowe, czyli jak na to patrzy jakiś interesariusz projektowy pod tytułem ekspert domenowy. I w tym wypadku, jak się zrozumie benefity, jakie, nie benefity, tylko zalety, jakie może nam dać event sourcing tutaj, no to chyba nie poznamy eksperta domenowego, który by powiedział: ej, wiesz co, ja tego nie chcę, nie potrzebuję tego wszystkiego, tych analiz, tych ścieżek dojścia do obecnego stanu, wszystkich raportów biznesowych, jakie jesteś w stanie mi teraz, drogi deweloperze, stworzyć, bo zapisywałeś idealnie przyrostowy stan. No ja nie poznałem takiego biznesu i ciężko sobie wyobrazić dlaczego, no bo oni myślą właśnie w ten sposób, jak event sourcing działa o swoim biznesie. Więc tutaj driver pod tytułem biznes raczej by nas skierował do drugiej strony. No i jest jeszcze trzeci driver, trochę związany z pierwszym, czyli ta technologia, jaki jest jej rozwój, jaka będzie skalowalność tego wszystkiego i jak sobie my z tym poradzimy, jak sobie będziemy też radzić z mapowaniem naszych obiektów, czyli agregatów do konkretnych już obiektów, czy właściwie relacji, czy też zdarzeń w warstwie persystencji. No i tutaj warto zastanowić się, czy to kiedyś robiliśmy, czy faktycznie damy sobie z tym radę i czy mamy dostępne narzędzie, które nam pomoże, a jak nie, to czy możemy je mieć, czy ono ileż kosztuje, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko jest zawsze analiza kosztów i zysków na podstawie driverów architektonicznych, a na koniec dnia powinniśmy znaleźć odpowiedź na to, czy ROI, zwrot z inwestycji, ma szansę być na poziomie, który jest dla nas akceptowalny. Ja bym tak do tego podszedł.
Zastanawiam się tutaj nad takim aspektem, bo z tego się wyłania taki obraz, dobra, mamy takie dwie główne ścieżki, którymi możemy pójść. Nie? Możemy pójść właśnie w myślenie tymi snapshotami, jak ten obiekt wygląda i utrwalać jego aktualny wygląd. Ewentualnie możemy utrwalać zmiany, które gdzieś tam się w systemie pojawiają, na przykład właśnie te zdarzeniowe. Nie? I pytanie, które mi się rodzi, jest takie, czy to jest decyzja, którą ja muszę podjąć dnia, załóżmy, nie wiem, numer jeden w projekcie i ta decyzja nigdy się nie zmieni. Bo powiem ci, z czego wynika to moje pytanie, bo bardzo często mi się zdarza na przykład spotykać zespoły, w których pada właśnie takie pytanie, a co jeżeli coś w systemie się pozmienia? Nie? Jakby wiesz, nie od dziś wiadomo, że jedyną stałą rzeczą w projektach IT jest to, że będzie zmiana. Więc pytanie, czy wiesz, czy mogę podejść jeszcze takim rozwiązaniem hybrydowym, nie? Wystartować od, załóżmy, myślenia snapshotowego, ale później gdzieś tam o tym event sourcingu gdzieś dopiero później pomyśleć, jak na przykład jak już będę znał dokładnie, jakie zdarzenia takie domenowe gdzieś tam faktycznie występują? Może one będą troszeczkę inne, wiesz, po pół roku projektu, czy też wiesz, po takiej głębszej analizie, niż to wynika na samym początku.
Widziałem taki jeden projekt, uczestniczyłem w projekcie, w którym okazało się, że w jednym miejscu, takim lokalnym agregacie, był potrzebny po x latach na produkcji już event sourcing. Wcześniej było zapisywanie stanu, a teraz potrzebne były zdarzenia. I no problem był taki, można powiedzieć, oczywisty. No jak dowiemy się, co się działo z tym biznesowym obiektem przez te x lat, skoro mamy tylko obecny stan? No ciężko sobie wyobrazić, że teraz będziemy jakoś biznesowo domyślać się, co mogło być wcześniej. My to zrobiliśmy takim zdarzeniem zasilającym, czyli pierwszym, które stworzyło już ten pierwszy stan w postaci takiej, jakiej obserwowaliśmy na produkcji. No dopiero potem przechodziliśmy na event sourcing, co dawało nam zalety od tamtego momentu. Tak? Nie mogliśmy mieć wcześniej tych zalet pod tytułem analiza i wszystkich innych takich biznesowych aspektów event sourcingu, ale za to zyskaliśmy na przykład no, testowalność takiego agregatu. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale według mnie agregaty, które są zbudowane za pomocą event sourcingu, są dużo łatwiej testowalne. Dlaczego? No bo one mają bardzo prosty interfejs. Przyjmują komendę i zrzucają zdarzenia, lub ich nie zrzucają. Można powiedzieć, zrzucają pustą listę zdarzeń, tak? Czy to jest testowanie w stylu wejście, wyjście. To jest najprostszy sposób testu, jaki ja mogę napisać. Co więcej, ten test w ogóle nigdy nie przywiązuje się do struktury wewnętrznej mojego agregatu, co powoduje, że mogę dowolnie szafować tym środkiem, no bo kontrakt zostanie taki sam. Dla wejścia mamy takie wyjście. Ten test nigdy nie będzie wchodził w środek. Jeżeli mamy testy agregatów takich opartych o stan, to często widzę takie testy pod tytułem, ok, wywołuję komendę i teraz no jak zobaczyć, czy ta komenda się udała, tak? Moja metoda akurat zwraca void. Nie wiadomo dlaczego, ludzie uparli się, że komendy muszą zwracać void. To wynika pewnie z CQS-a, aczkolwiek CQS nigdy nie mówił, że tam nie może być parametru zwrotnego pod tytułem, czy się udało, czy nie. No ale jest ten void, jak ja teraz to zwaliduję? No, czy wyjątek nie wyleciał? No, to też jest takie wchodzenie troszkę w środek mojego agregatu. No to robi się co? U nas w Java się robi getterem i sprawdzę, czy jakieś pole się ustawiło lub szereg różnych pól, co oznacza, że dla potrzeby testu wyjmuję bebech mojego agregatu. W event sourcingu tego nie ma, to jest taka rzadko opowiadana zaleta event sourcingu, ale z mojego punktu widzenia ja jestem fanatykiem testów. Ja bardzo lubię właśnie jakiś taki test wejście i wyjście, czyli taki najprostszy jaki jest.
Wiesz, bo powiem ci, jaka była geneza mojego pytania, bo z kolei mi się dosyć często zdarza spotykać gdzieś tam w projektach takie implementacje, gdzie była troszeczkę inna ścieżka niż tutaj wspomniałeś, nie? Bo tutaj wyszedłeś od tego snapshotowania i później dopiero do event sourcingu właśnie z tym zdarzeniem zasilającym, a mi się zdarza dosyć często oglądać właśnie sytuację odwrotną, to znaczy startuje się od sourcingu i bardzo często się na nim zostaje, pomimo tego, że ten model domenowy pod spodem się okazuje zwykłym CRUDem. No jakby narzut implementacyjny i potem wiesz, no co jest coś za coś, nie? To event sourcing ma dużo zalet, ale jednocześnie ma też troszeczkę, powiedziałbym, wad. Jednym z tych wad, które można tutaj wskazać, jest taki, powiedziałbym, dodatkowy boilerplate tego kodu, który trzeba gdzieś tam naprodukować, nie? I nagle się okazuje, że w takim modelu CRUDowym to nawet wprowadzenie, wiesz, prostej zmiany jakiegoś tam pola, no powoduje, że tego kodu jest znacznie, znacznie więcej, niż by zostawić ten kawałek kodu właśnie w myśleniu takim, wiesz, typu po prostu aktualizuje stan ANSI. Mhm. I na takim etapie to zostawić.
Warto zaznaczyć, że tutaj teraz obecnie panuje taki troszkę nurt, że wszystko można zrobić event sourcingiem, bo już mamy teraz tooling, to jest łatwe, powinno tak się robić, niezależnie od tego, czy pod spodem jest CRUD, czy nie. Ja jeszcze nie jestem fanem tego nurtu, nie wiem jak ty, ale nie przekonuje mnie to na razie, ponieważ widziałem chyba zbyt dużo zespołów, które po prostu nie radziło sobie z taką metodą zapisywania odczytywania stanu i zapisywania stanu, więc jednak tutaj jeszcze bym wstrzymywał się przed takim pochopnym przejściem na event source it all, czy jakoś tak to nazwijmy sobie.
Powiedzcie, że gdzieś tam z mojej perspektywy też widzę taki coraz większy nurt. Natomiast z drugiej strony, wiesz co, patrząc na to, że jeżeli zespół ma faktycznie ten tooling na odpowiednim poziomie, w sensie, wiesz, narzędzia nie stanowią wyzwania, zna się faktycznie, wiesz, do podszewki, i wszelkie, że tak powiem, problematyczne sytuacje gdzieś tam były przerobione, to jestem w stanie sobie to jakoś tam zracjonalizować, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, jakby widzę, że jakby tutaj jest czasami ten problem z podjęciem tej decyzji na początku i jednak troszeczkę gdzieś tam w projekcie potem dużo rzeczy od niej zależy, nie? Tutaj wspomniałeś o tym ROI gdzieś tam na samym początku. To nie jest decyzja, która, wiesz, jednocześnie tylko się przekłada na jakiś tam kawałeczek kodziku, tylko ona ma dosyć, powiedziałbym, większy impact na sam projekt. No chociażby też nawet na kompetencje, których się oczekuje potem od osób biorących udział w danym projekcie.
Tak, tak. Ale to, co powiedziałeś, że jeżeli mamy wiedzę, narzędzia i zjedliśmy na tym zęby, mówiąc kolokwialnie, no to jasne, zgadzam się, pewnie. Wszystko bym robił wtedy w ten sam sposób. Jeżeli mamy zespół, który ma świadomość, ma wiedzę, ma technologię, no to lepszej sytuacji nie mogę sobie teraz wyobrazić chyba.
Dobra, czyli w sumie zamiast takich dwóch ścieżek, to w rzeczywistości są cztery ścieżki. Tak, w sensie mogę pomyśleć o tym, że to życie się może potoczyć czterema ścieżkami. Czyli wiesz, powinien być, załóżmy, taki snapshotting, ja faktycznie mam snapshotting, powinien być sourcing, mam sourcing. No i te takie rozwiązania pośrednie, to znaczy startuję od jednego i kończę na tym drugim rozwiązaniu. Mogę wyjść od snapshotowania, skończyć na event sourcingu, jeżeli to faktycznie gdzieś tam się ta potrzeba biznesowa pojawia, albo mogę zrobić odwrotnie. Znaczy, wiesz, czy startuję z sourcingu, dochodzę do wniosku, nie, to była zła decyzja i mogę przejść jakby w drugą stronę, nie? Jakby, dobra, to jeszcze bardziej podkreśla mi się wydaje, wiesz, to co mówiłeś na samym początku, żeby dokładnie przeanalizować ten problem, zobaczyć jakie mamy drivery i co w tym danym jakby kontekście będzie potrzebne, nie? Bo ta decyzja to jest bardzo mocno kontekstowa i chyba nie chciałbym chyba tej decyzji podejmować, wiesz, per cały system.
Dokładnie.
Nie? Tylko fragmentami, tak, to jest decyzja lokalna.
Mhm. Zgadzam się z tobą w 100%, aczkolwiek też obserwuję nurt teraz, że globalnie powinniśmy taką decyzję podjąć, no to wynika z tego pierwszego nurtu, właściwie to jest ten sam nurt, można powiedzieć. Natomiast znowu ja jeszcze jestem fanem jednak lokalnych decyzji architektonicznych dopasowanych do kontekstu, dokładnie tak jak powiedziałeś.
Ale dobra, to słuchaj, to zastanówmy się, nie wiem, no wystartujmy od czegoś, nie? I pomyślmy właśnie o tym pierwszym podejściu, czyli wiesz, jakby mamy bazę i będziemy utrwalać jakby snapshot tego naszego agregatu bez myślenia na razie kategoriami eventów.
Dobra.
Nie? Bo tutaj jakby znowu dalej będę miał kilka możliwości, jak ja mogę to technicznie zrealizować.
Tak, wiele, jeszcze więcej teraz, no bo dochodzi nam pytanie, jaka baza? Na razie mówiliśmy tylko, można powiedzieć, o modelu, tak? Modelu, który nam pomoże do perzystowania agregatu, a teraz mówimy o tym, jaką infrastrukturę dobierzemy, czyli nie wiem, bazę danych relacyjną, a może dokumentową i tak dalej, i tak dalej. Czyli dochodzą kolejne pytania. I tutaj warto sobie trochę przypomnieć definicję, albo jedną z poddefinicji agregatu, tak? Jest to jednostka atomowego zapisu i odczytu. Czyli ja zawsze atomowo zapisuję agregat, to wynika z tego, że on jest tak skrojony właśnie, żeby mieć te biznesowe niezmienniki i reguły, które muszą być zawsze spójne, więc to jest jednostka atomowego zapisu. No i zazwyczaj też będę cały odczytywał, tak? Żeby wszystkie komendy, które akurat przyjdą do mnie, żebym mógł sobie bezpiecznie je obsłużyć. No potrzebuję agregatu w całości. Więc zapis atomowy, odczyt całości. I tutaj, jeżeli tak na to popatrzymy, no to dokument się wydaje idealny, prawda? Bo wyciągasz sobie całość swojego agregatu, zapisujesz też całość jako dokument. Natomiast tutaj dochodzi też driver architektoniczny pod tytułem, jakie są konwencje u mnie w organizacji, czy ja mogę mieć bazę dokumentową, czy mogę mieć tylko relacyjną. Są organizacje, które pracują z relacyjną i tylko właściwie jednym typem, no bo tak jest od lat i nikt tego na razie nie może zmienić, bo to są nawet często kwestie polityczne. Czyli czy mogę mieć technologię, która mi pasuje? No jeżeli mogę, no to pewnie. Wybieram wtedy taką bazę dokumentową, bo wydaje mi się, że będzie najprościej. Zgodzisz się?
Wiesz co, tak zacząłeś o tym mówić i tak właśnie o tych wyborach, do których jakby możemy podejmować w ramach organizacji i bardzo mi się podoba to, że jakby coraz więcej firm ma gdzieś tam swoje takie technology radary, w których jest wymieniony zestaw jakby narzędzi, zestaw tooli, z których można korzystać i nawet jeżeli na przykład, nie wiem, mamy architekturę mikroserwisową i mamy pewną dowolność co do potrzeby podejmowanej decyzji, no to ta dowolność jest w ramach jakiegoś tam powiedziałbym jednak ograniczenia tego technology radarem, ze względu na to, że na koniec gdzieś potrzeba jeszcze te wszystkie rzeczy na produkcji utrzymać. Nie? Jakby to nie jest to, że my sobie jako deweloperzy najnowszą bazę tam X, relacyjną, dokumentową, czy jakąkolwiek inną, tam trzeba mieć jeszcze dosyć mocno przećwiczone sposoby utrzymania tego. Nie? Gdzieś tam na produkcji, odtwarzania z backupów po awarii i tak dalej, i tak dalej. Więc widzę dosyć istotny wpływ właśnie takich czynników wychodzących poza same funkcjonalności, które na końcu wpływają na to, że to rozwiązanie jest, jakby takie powiedziałbym, dostępne dla użytkowników. Nie? To nie są tylko funkcjonalności, a to są też takie rzeczy troszeczkę, powiedziałbym, działu, typowo administracyjnego, typowo utrzymaniowego. Byłem kiedyś w projekcie, gdzie dosyć dużym, gdzie faktycznie była podjęta decyzja na temat wykorzystania pewnej bazy właśnie bez tego myślenia, o utrzymaniu. No i się wydarzył crash. Nie? Wydarzył się dosyć duży crash i był problem z podniesieniem, co od razu powodowało właśnie powstaniem tych takich, powiedziałbym, decyzji politycznych, że pewnych rzeczy już, że tak powiem, nie można zrobić. Nie? W sensie pewność rozwiązania technicznego na produkcji musi być znacznie, znacznie większa.
Tak. Konwencje są po to właśnie, żeby w takich momentach je aktualizować, prawda? No teraz nie korzystamy z tego, bo nie potrafimy z tego korzystać, albo może się nauczymy z tego korzystać, skoro chcemy to mieć w projekcie. Ja też muszę się przyznać, że dopiero zacząłem na to patrzeć jakoś, nie wiem, po paru latach mojej ścieżki jako programista i kiedyś, jeżeli potrzebowałem na przykład zapisywać sobie JSON-a do bazy danych, to bardzo chciałem właśnie dostać taką bazę dokumentową, która wtedy wchodziła dopiero, że tak powiem, na salony. Nazywała się ona na M i kończyło się na O, a w środku jeszcze było N. I mówię, dobra, to musimy mieć to, bo to rozwiąże ten problem, bo ono zapisuje JSON-y i odczytuje JSON-y, a ja tego właśnie potrzebuję. I pamiętam, że usiedliśmy wtedy z architektem i architekt pokazał mi, dobra, jakie masz drivery architektoniczne. Moim jedynym driverem było, że potrzebuję zapisywać JSON-a i odczytywać JSON-a. No dobra, ale możesz to samo zrobić z bazą relacyjną, którą już masz. Mieliśmy Postgresa i on wspierał takie rzeczy. I teraz jakby zamknął w ogóle mi usta, no bo z kolei były inne drivery pod tytułem znajomość, utrzymanie i tak dalej, wszystko co powiedziałeś, które były na korzyść Postgresa, a nie tej bazy na M, na tym etapie życia naszego projektu. Także sam posypuję głowę popiołem, podejmowałem takie dziwne decyzje. No właśnie, mamy JSON-B, taką kolumnę, prawda? W Postgresie, która według benchmarków jest szybsza niż większość baz dokumentowych są na M na czele. Więc czemu by nie użyć tego, skoro mamy bazę relacyjną, która jest częstszą jeszcze spotykaną, częściej spotykaną bazą w dzisiejszych organizacjach niż dokumentowa, ale wspiera nam właśnie to, co chcemy. I uwaga, w tym JSON-B można też wyszukiwać po kolumnach. Więc kurczę, wydaje się być dobrym rozwiązaniem.
Wiesz, ja pamiętam jakby z mojego doświadczenia i z moich projektów i jakby jak ja się zachowywałem właśnie w bardzo podobnych sytuacjach, nie? Jakby jako deweloper zawsze chciałem mieć te najnowsze zabawki, wiesz, wyszła wersja 1.0.0, wiesz, świeżutka, no to ja już chciałbym to mieć na produkcji, no bo tam są rzeczy, które, wiesz, jakby bardzo mocno mi pomogą, a tą bazą to się po prostu, wiesz, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, po prostu znudziłem tą zwykłą SQL-ową. No i chciało się wykorzystać z tych najnowszych zabawek, nie? A później jakoś tak mi się potoczyło, że ja musiałem wziąć odpowiedzialność za utrzymanie pewnego dużego rozwiązania na produkcji i to na mnie to wisiało i powiem ci, to był dzień, w którym tak naprawdę takie decyzje się skończyły. Mhm. I z dnia na dzień, nie? W momencie, kiedy na tobie spoczywa odpowiedzialność za wiesz, dostarczanie konkretnego rozwiązania, że tak powiem, użytkownikom końcowym i to ciebie, że tak powiem, ktoś będzie pingował, jeżeli to rozwiązanie nie będzie działało, to takie, wiesz, eksperymenty, jakkolwiek by się chciało je robić, no to tutaj się mogą skończyć. Ten aspekt właśnie, że to musi być coś sprawdzonego, coś, co musi być, wiesz, jakby przetestowane w boju, gdzie jeżeli wystąpi problem, to istnieje bardzo duże community ludzi, którzy ci mogą pomóc, nie? Nagle dochodzi, wiesz, do dużego i bardzo istotnego głosu. Nie, wiesz, jak ja przed chwilą sobie wszedłem, to jak rozmawialiśmy na stronę NoSQLDatabases.org, takiego, wiesz, jakby zestawienia różnych baz NoSQL-owych i tam tych baz jest wymienionych ponad 225, nie?
Wow.
Tak, jakby ta liczba zawsze robi wrażenie. I oczywiście to nie jest tak, że jakby wszystkie z nich, wiesz, spotka się na produkcji, bo one często są właśnie na tyle może niepopularne, że wiesz, nikt na dobrą sprawę przy dużym projekcie się nie odważy zrobić tak dużego ryzykownego kroku, nie? I ten aspekt właśnie, o którym tutaj tak go podkreślamy ciągle, no tutaj będzie znacznie, znacznie istotniejszy. A z drugiej strony właśnie, jeżeli mogę czasami, wiesz, zaimplementować moje konkretne potrzeby, nie? Jakby w oparciu o stack, którym dysponuję, no to dlaczego mam tego nie zrobić? Nie będę powodował, wiesz, jakby perturbacji w innych zespołach, na przykład właśnie w zespole administratorów czy DevOpsów, ponieważ to jest zazwyczaj tool, który jakby, wiesz, został już dosyć mocno gdzieś tam rozgrzany i przetestowany gdzieś tam w boju.
Tak, jeżeli mogę dopasować bez, jak to mówią, naciągania gaci na głowę rozwiązanie, które już mam do potrzeb, które w danym momencie też mam, no to to jest najlepszy sposób, tak, rozwiązywania problemów, bo nie dodajesz nic nowego do swojego już pewnie bogatego zestawu narzędzi, które później musisz utrzymywać, tak? Więc idealna sytuacja, tak? Idealna.
No, z drugiej strony, wiesz co, powiem ci jakby, żebyśmy tutaj nie zostali odebrani, wiesz, niefortunnie. Ja pamiętam kiedyś na jednej prezentacji użyłem takiego slajdu z wzorem, że tak powiem, mojej produkcji, że dla zbioru wszystkich deweloperów nieprawda, że istnieje taka struktura danych, którą nie można wyrazić, wiesz, jakby w SQL-u, co powoduje czasami perturbacje. Nie? I pamiętam, że to była prezentacja dotycząca właśnie bazy grafowej, która się zaczyna, wiesz, na literkę N i kończy na 4. Na J się kończy, tak? Na J się kończy. Jak już idziemy, wiesz, taką metodą obfuskacji nazewnictwa. Jakby znowu, ja tutaj mógłbym, wiesz, jakby idąc tym tropem, który ty wskazałeś, no to ja mogę powiedzieć, kurczę, no przecież, wiesz, grafy mogę zaimplementować w bazie relacyjnej. Czy będą wydajne? Kwestia, wiesz, jakby implementacji, nie? I to nie jest tak, że zawsze powinienem zostać z tym stackiem, wiesz, który mam, nie? I nie mógłbym go rozszerzać, tylko muszę to rozszerzanie robić, wiesz, w taki, powiedziałbym, chyba jasno określony sposób i żeby to też było podyktowane właśnie tymi driverami i moimi konkretnymi potrzebami.
Mhm. No właśnie, ale powiedziałeś, że jeżeli będą wydajne, czyli potrzeba jest, żeby ten graf działał faktycznie, a nie działał na lokalnej maszynie z 17 rekordami, a jak pójdziesz na produkcję i masz rekursywne query na 3000 węzłów, no to już nie działa, okazuje się, ale lokalnie działało na 18. Więc pytanie właśnie, czy to są narzędzia, które nadal wspierają moje potrzeby. Dlatego ta analiza jest bardzo ważna. I kurczę, ktoś powie, no przecież nie ma czegoś takiego jak big design upfront, tak? Bo przecież RJ Manifesto mówiło, żeby nie robić big design upfront. Problem jest taki, że my w większości zrozumieliśmy no design upfront, czyli cokolwiek, w ogóle nic, nie rozkminiaj, tylko bierz technologię, napisz test i będzie działało, później skończysz implementację. No, może jestem jakimś leśnym dziadkiem, nie wiem, ale wydaje mi się, że to nie jest dobre podejście i jeszcze mi się nigdy nie sprawdziło. Natomiast jakaś analiza jest potrzebna. Między innymi taka właśnie, jak powiedziałeś, tak? Czy ten graf na tej relacyjnej bazie się ma szansę zadziałać i ma szansę zadziałać w sposób, który jest akceptowalny. I trzeba to sprawdzić, no bo inaczej znowu będzie problem za parę miesięcy na produkcji i kto będzie za niego odpowiadał. Może jeszcze ja będę w organizacji, w lepszym wypadku, ale ciągle słabym, mój kolega, który później mnie znienawidzi i znajdzie jeszcze. Albo koleżanka.
Powiem ci, wiesz, tak poszliśmy tutaj taką boczną ścieżką, jakaś dygresja na temat baz danych. Znaczy, powiem szczerze, że nie dziwię się, bo to jest też temat, który czasami jest tak gorący, wiesz, jak taby czy spacje. Mhm. Natomiast czas odkopać stos i wrócić do naszego głównego wątku, czyli mamy tą bazę relacyjną i teraz mam ten mój obiekt, którego snapshot będę utrwalał. Nie? I wiesz, jakie tu w ogóle mam opcje? Jak mogę podejść do tego utrwalania tego obiektu? Nie? Bo z jednej strony, wiesz, jakby to, o czym też się mówi na konferencjach, czy też nawet my o tym mówimy, nie? Czyli takiego podziału tego naszego projektu, wiesz, tą warstwę domenową, warstwę aplikacji, warstwę infrastruktury, żeby tych rzeczy nie mieszać, nie? No to teraz, to gdzie ta baza danych w ramach tego całego, wiesz, tej układanki będzie występowała?
Okej. Okay. Masz na myśli o kod aplikacji teraz, gdzie ta baza będzie, gdzie kontakt z nią będzie występował? Tak?
Tak, to jest jedna rzecz, a druga to wiesz, jak ja teraz mogę sobie przemapować ten mój obiekt taki domenowy, który wiesz, jakby wypracowałem właśnie z wykorzystaniem, wiesz, myślenia o niezmiennikach, nie? Jak teraz to wszystko przełożyć na, już krótko mówiąc, na kolumny, załóżmy tej bazie relacyjnej, bo na chwilę tak się przyklejmy do niej.
Okej, okay. Dokumentowa to prosta jest, wiadomo, agregat będzie dokumentem, a teraz relacyjną mamy. No i właśnie, pytanie, jak tworzymy nasze agregaty? O ile one są małe i nie mają jakichś kolekcji w środku, albo zbyt dużo ich nie mają, no to wydaje mi się, że można zrobić tak, że agregat będzie jednym rekordem w tabelce. Czyli mamy po stronie w warstwie aplikacji twój kod domenowy, po stronie w bazie danych masz tabelki i rekordy i tak jak powiedziałeś, gdzie jest kod mapujący, tak? No ja widzę przynajmniej trzy szkoły. Warto powiedzieć, że rozwiązanie, którego oczekujemy tutaj, nazywa się ORM-em, ale nie OR-mapperem, czyli Object Relational Mapperem, czyli narzędziem, które automatycznie z obiektów stworzy ci relacje i będzie trzymać synchronizację, tylko OR-mappingiem, czyli musisz zmapować świat obiektowy na relacyjny i na odwrót, czyli to jest problem, który zawsze będzie występował, jeżeli po jednej stronie masz świat obiektowy, a po drugiej stronie masz świat relacyjny. Jeżeli nie chcemy tego problemu mieć, o którym powiedziałeś, no to musielibyśmy albo wziąć bazę obiektową, albo rozmawiać relacjami po stronie aplikacji, czyli mieć tak zwany transaction script. Wtedy nie ma tego problemu. Inaczej zawsze ten ORM będzie, czyli mapping. I teraz można użyć właśnie narzędzia, czyli OR-mappera, ORM-a w skrócie też, tak ludzie czasem mówią. Ten twój kod domenowy, który tak ładnie szlifowałeś, teraz u nas w Javie, u was też chyba, pobrudzić adnotacjami. Ktoś powie, no ale miałeś taki fajny moduł domenowy, a teraz są tam adnotacje. Czasem jakiś pusty konstruktor, czasami jakieś pole nie może być finalne u nas w Javie, bo niektóre ORM-y tego nie lubią i tak dalej, i tak dalej. I teraz moim zdaniem to jest dosyć słaby argument, chociaż kiedyś bardzo go lubiłem, że ten kod musi być po prostu agnostyczny od tej domeny. No ale jeżeli masz narzędzie, które możesz dopasować do swojego obecnego rozwiązania i ono ci da to, co tu właściwie chcesz mieć, no to użyj tego narzędzia. Moim zdaniem to, że akurat masz teraz parę adnotacji, to nie jest problem. Większy problem jest inny. Jak już użyjesz tego ORM-a, no to jak zapewnisz, że on jest dobrze faktycznie użyty? No bo ORM-y mają takie różne swoje cechy i różne funkcje, na przykład pod tytułem lazy loading. Nie? I bardzo łatwo w ORM-ie zrobić coś takiego, że masz agregat, nie wiem, order powiedzmy i chcesz teraz z ordera odczytać jeszcze listę pozycji. Ale nie było wcześniej w orderze tej listy pozycji. Pewnie nie bez przyczyny, bo ktoś wpadł, że ta lista nie jest potrzebna, żeby granice transakcyjności i spójności zachować, czyli dobrze ktoś skroił agregat. No ale minęły 3 miesiące, jest inny programista. No, bardzo łatwo to zrobić, tak? Doda sobie one domeny, bo klucz opcji gdzieś na bazie już był, a jak nie, to go doda i gotowe, tak? I teraz agregat sobie rośnie. Jakby to narzędzie bardzo łatwo wspiera rozrastanie takiego agregatu na potrzeby odczytowe. To wynika jakby z tego, że bardzo łatwo to zrobić. Ja obserwuję właśnie takie rzeczy, że no, to jest bardzo proste. One to many i masz gotowe. Czyli lazy loading, wtedy masz jeszcze przy okazji za darmo wzięty, no bo jak z defaulta użyjesz, nie wiem jak w PHP jest, doctrine, tak się nazywa ten ORM. I też ma lazy loading by default?
O, powiem ci, że teraz już nie pamiętam, jaka aktualna wersja ma tam, wiesz, domyślne ustawienie. Musiałbym, wiesz, do dokumentacji zajrzeć.
Hibernate ma. I teraz zobacz, co się może stać. Powiedzmy, że masz w swoim orderze Cantera z wszystkich pozycji, niech będzie maksymalnie 5, to jest twój niezmiennik. No i wyciągasz sobie tego ordera, masz 5, w międzyczasie inny wątek wyciągnął sobie ordera, zrobił jakieś, wykasował jedną pozycję z jakiegoś powodu, tak, i masz tam 4. No i teraz ty w tym pierwszym wątku robisz get order items, czyli wołasz teraz dopiero do bazy danych idziesz, bo to jest lazy loading i wyciągasz sobie 4 zamówienia, mimo że twój agregat ma 5 jako counter i 4 w liście, czyli jest w stanie niespójnym. Bardzo łatwo z tym lazy loadingiem wtedy wprowadzić swój agregat w stan niespójności. Tylko ja bym tutaj wrócił do pytania, a po co w ogóle mi lazy loading jest, jak mam ORM-a? Jak mam, przepraszam, małe agregaty? No nie potrzebuję zazwyczaj, no bo jeżeli moje agregaty są małe, to będę ładował całość, sprawdzał szybko komendę i zrzucał stan, tak? Więc zazwyczaj tego nie będę potrzebował, natomiast użycie tego narzędzia mnie bardzo często będzie popychać w stronę, aby ten lazy loading dodawać mnie i cały zespół. Następna rzecz to jest przy zapisie. Masz 2 wątki i jeżeli masz, powiedzmy, tabelkę order i tabelkę order item i one razem reprezentują ci agregat, tak? Korzeniem ich będzie order. No to jeżeli masz 2 wątki, to bardzo łatwo zrobić taki problem z anomalią współbieżnego dostępu, która się nazywa write skew. Niech będzie, że jest jakiś niezmiennik, który nie jest zlokalizowany w jednej z tabelek dokładnie, w order albo w order item, tylko ten niezmiennik jest takim trochę biznesowym, który przecina te 2 tabelki. To jest bardzo okej, no bo przecież to jest twój agregat, masz prawo przecinać co chcesz, dopóki jesteś w granicy agregatu, tak? I może być tak, że jeden wątek zmieni jedną tabelkę, drugi wątek zmieni drugą tabelkę. Nie zadziała ci optimistic locking tutaj, no bo przecież zmieniałeś rozłączne stany w tych 2 wątkach, ale niezmiennik, który był przecinał te dwie tabelki, już teraz nie ma szans być poprawny. I to się zazwyczaj rozwiązuje tak, że za każdym razem, jeżeli musisz zmieniać stan swojego agregatu przez korzeń, to i tak podbijesz jego wersję. Niezależnie od tego, czy order się zmienił, czy nie, no to i tak podbijesz jego wersję. Właśnie po to, żeby takich anomalii uniknąć. Czyli dochodzi bardzo sporo takich, widzisz, problemów, o których z mojego doświadczenia ludzie nie myślą, jeżeli projektują agregaty perzystowane za pomocą tych bardzo wygodnych narzędzi, umówmy się, ORM-owych. Nie wiem, czy też zauważyłeś taką tendencję.
Tak, wiesz, ja widzę na przykład, jak się zmieniło w ogóle moje podejście do właśnie takich narzędzi, typu jakieś tam ORM-y. Jak używałem tego, wiesz, nie wiem, tam 6-7 lat temu, jak obecnie używam tych narzędzi, wiesz, dzisiaj. I wynika to zupełnie z innego myślenia o samym obiekcie, który chcę utrwalić, nie? I jakby, wiesz, jakby właśnie ja sprzed kilku lat, powiem ci, wiesz, błąd na błędzie w stosunku do, wiesz, mojego dzisiejszego jakby patrzenia na problem, to bym dodał tylko, wiesz, jakby jeszcze jeden case, który też znowu wynika właśnie z tego, jak te narzędzia działają pod spodem i jak często się o tym nie myśli. Mam tutaj na myśli taką sytuację, kiedy mam jakiś obiekt, 2 osoby na przykład pracują na tym obiekcie, załóżmy, że ten obiekt faktycznie się zrobił, wiesz, jakiś taki duży i my patrzymy na rozłączne części tego obiektu i skoro mam jakieś, wiesz, jakieś narzędzie, które mi ten obiekt jest w stanie gdzieś tam z bazy danych podnieść i będę sobie zmieniał tutaj jakieś pola, tutaj w drugim wątku, na drugim serwerze jakieś inne pola i narzędzie finalnie mi wyliczy w ramach, wiesz, tego stanu, który został wyciągnięty, udowodni mi, że tą zmianę mogę zrobić, ale finalnie jak te zmiany z tych 2 wątków spotkają się w bazie danych i tam gdzieś jeszcze pod spodem unit of work zrobi swoją robotę, nie? Przecież nie będę odsyłał wszystkich pól w obiekcie, tylko odeślę to, co się zmieniło, nie? Na potrzeby, wiesz, troszeczkę lepszej wydajności, to nagle ten stan w bazie danych, jak się, wiesz, to narzędzie, przynajmniej w moim stosie technologicznym wyciągnie, wiesz, tam out of the box się o tym nie pomyśli, no to ten stan obiektów w bazie danych może być, powiedziałbym, troszeczkę nieprzewidywalny. Nie, więc jakby tu faktycznie jest dużo takich rzeczy, które warto gdzieś tam wziąć z tyłu głowy i o nich pamiętać i po prostu raczej się skupić chyba na tym, żeby te obiekty faktycznie były relatywnie małe, bo i zawierały tylko i wyłącznie te informacje, które ja muszę koniecznie utrwalić, bo to mi wynika, wiesz, z tych niezmienników i tego, co mam faktycznie utrzymać w agregacie, bo masa problemów mi po prostu odpadnie. Tak. Po prostu nie będą istniały.
Dokładnie tak. Dokładnie też się z tobą... Muszę się zgodzić.
Dobra, czyli jakby tutaj jakby, wiesz, ja też widzę taki nurt, że zresztą często sam go gdzieś tam, wiesz, że tak powiem, troszeczkę napędzam, że jeżeli mogę przenieść na przykład te anotacje, o których wspomniałeś z mojego agregatu do warstwy infrastruktury, no to super, bo nie będę brudził tego mojego agregatu jakby, wiesz, tymi rzeczami takimi technicznymi. Mm-hmm. Natomiast czy to jest coś, co, wiesz, o co kruszyłbym kopię, na przykład, nie wiem, na code review, Wydaje mi się, że nie, bo to jest relatywnie mały problem. To, że ta encja, wiesz, mi się przeniesie z jednego do drugiego miejsca, nie, tam z infrastruktury do mojej tej warstwy domenowej, o ile nie mam faktycznie, wiesz, jakby tam istotniejszych problemów, nie? I jakby te wszystkie rzeczy, które wskazałeś, czyli jakieś tam dziwne relacje pomiędzy tymi rzeczami, ten lazy loading i tak dalej, to oczywiście, wiesz, należałoby gdzieś tam podnieść, natomiast to mógłbym, wiesz, jakby nie chcę powiedzieć, że przymrużył oko, nie? Ale nie jest to coś, co jest naprawdę krytyczne i powinno gdzieś tam mnie wstrzymywać, wiesz, jakby pracę nad projektem, nie?
Tak, żeby doprecyzować chodziło, mam nie wiem, czy dobrze ciebie zrozumiałem. Przynosisz encję do infrastruktury, tą taką encję infrastrukturalną i teraz tam masz tego ORM-a, tak? I masz kod domenowy.
Na razie myślałem o takim, wiesz, podejściu, że jakby ten mój kod domenowy to jest jakby sobie tam żyje, wiesz, we właściwym miejscu, ale ten kod mapujący, czyli samą tylko konfigurację z adnotacji z tego obiektu przenoszę do konfiguracji w infrastrukturze, ale w infrastrukturze nie mam żadnej innej encji, którą będę utrwalał, nie? To jest takie, wiesz, to jest to podejście, które jest gdzieś tam w moim tym stosie technologicznym jakoś tam popularne, czyli wiesz, jakby to, co mam w domenie jest jeden do jednego z tym, co mam gdzieś tam w infrastrukturze.
Okej, okay. To właśnie jest druga szkoła, bo na początku mówiliśmy, że są trzy. I jeszcze widzę trzecią. To jest po prostu, ona jest bardzo związana z tą drugą, że masz też czysty kod domenowy i w infrastrukturze, persystując sobie w swoim repozytorium, piszesz SQL-a po prostu, ręcznie, jak z dziada pradziada, sam, po prostu. I ja uważam, że jeżeli te twoje agregaty są małe i są łatwe, no to masz wtedy największą kontrolę. Ludzie się boją trochę SQL-a. My programiści mamy też takiego, że no przecież nie muszę znać bazy danych, bo mam Hibernate'a, czy mam innego ORM-a. Właśnie nie, przeciwnie. Jeszcze więcej musisz rzeczy wiedzieć, jak użyjesz tego narzędzia, a nawet jak go nie używasz, no to i tak to pod spodem jest, czyli ta baza, jak ona działa, powinniśmy wiedzieć. No i te małe, powiedzmy, agregaty będzie bardzo łatwo zmapować sobie do bazy danych, już relacyjnej na przykład, za pomocą zwykłego SQL-a. To nie jest naprawdę rocket science i to jest coś, co czasem odstrasza ludzi, no ale benefit, nie benefit znowu. Tylko zaleta jest taka, że teraz znowu mam kod domenowy taki, jak chcę, idealnie, a w infrastrukturze jeszcze nie muszę myśleć o tym, że ten kod jest troszkę zduplikowany, że są kolejne, powiedzmy, encje. Czyli są trzy szkoły i znowu, moim zdaniem, w zależności od tego, jak to wygląda u nas w organizacji, jaki jest przypadek biznesowy, czy wszystko z driverami związane, należy podjąć pragmatycznie decyzję bez właśnie takich wojen pod tytułem agnostyczny model domenowy albo ORM to the rescue i tak dalej.
Wiesz, ja pamiętam jeden projekt, w którym miałem okazję gdzieś tam uczestniczyć, gdzie faktycznie pojawił się taki driver, że tak powiem, wydajnościowy i on był naprawdę bardzo wysoko, wiesz, na liście priorytetów. I kiedy właśnie doszło do rozmów na temat, wiesz, prezystowania i nawet zespół znał tam jakieś, wiesz, dosyć zaawansowane narzędzia właśnie ORM-owe, to finalnie decyzja, jaka była podjęta, była dokładnie tak, jak powiedziałeś. To znaczy skończyliśmy z napisaniem po prostu gołych SQL-ek, rezygnując, wiesz, jakby z benefitów unit of worka i tak dalej, ponieważ łatwiej było i przede wszystkim wydajniej, było nawet odesłać cały stan tego agregatu w jakimś jednym update'cie, niż tutaj, wiesz, ponosić koszty inicjalizacji samego wiesz, narzędzia do tego mapowania, ponieważ akurat, wiesz, w tych moich technologiach one są dosyć kosztowne w uruchomieniu. Więc tam jest dosyć dużo pod spodem, wiesz, powiedziałbym takiej gdzieś tam magii na obiektach, ze względu na to, że te narzędzia często potrafią, wiesz, mechanizmami refleksji wchodzić jakby w strukturę obiektu i ustawiać jakby ich stan, nawet jeżeli ty publicznie nie wystawisz setera, no bo siłą rzeczy to gdzieś musi być odpowiednio zainicjalizowane. Natomiast jest to po prostu, wiesz, jakieś tam przepalanie cykli procesora, a w tym projekcie akurat ten aspekt był tutaj bardzo, bardzo istotny i skończyło się tymi SQL-kami. I pomimo tego, że wiesz, jakby funkcjonalnie było mniej elastycznie niż taki, wiesz, gotowy ORM, no to wydajnościowo te rozwiązania, wiesz, no nawet nie można było porównywać.
Tak, no ja mam taką teorię, że takie ręczne mapowanie zmusza ciebie do pomyślenia na temat tego właściwie, jak gadasz z tą bazą. No, inaczej się nie da, bo musisz napisać go, więc musisz usiąść i tego SQL-a naklepać i później to widać w code review, jak ten SQL jest napisany, a jeżeli masz ORM-a, no to czasem jest takie myślenie, no przecież to nie jest mój SQL, to jest SQL stworzony przez ORM-a, no dobrze, ale ty go konfigurowałeś, czy konfigurowałaś, ty zmapowałaś albo zmapowałeś, więc to jest twój wynik twojej pracy, tak? I ja często robię audyty architektoniczne jakimś systemom, które mają właśnie Java i Hibernate, i powiem ci, że niejednokrotnie, naprawdę to nie jest sytuacja ani jednokrotna, ani dwukrotna, widziałem systemy, które po prostu z powodu tego, że ORM jest źle skonfigurowany, to robiły w miejscach, w których powinny robić dwa zapytania do bazy, dosłownie dwa, to robiły na przykład, w zależności od tego, ile jest rekordów w danej tabelce w bazie, ale po 900 albo 940, po 1100 zamiast dwóch zapytań, to tyle, bo tam był tak zwany problem N plus 1, związany też z lazy loadingiem. Także nie chcę też mówić, że to jest złe narzędzie, absolutnie nie. Narzędzia są po to, żeby je używać, są dla ludzi. Pewnie też się zgodzisz ze mną, że jeżeli wiemy, jak dobrze użyć takie narzędzie i ono pasuje nam i faktycznie nam pomaga, no to jasne, używajmy. Czemu nie?
Jak najbardziej. A kwestia tylko, wiesz, jak ja mogę to narzędzie poznać, nie? I tu mi od razu gdzieś tam pojawia się w myślach, no dobra, ale jest nowy projekt, no to ja mogę, wiesz, z nowego tula skorzystać, nie? I, a, się widzisz, śmiejesz się, to więc pewnie, wiesz, w tą stronę chciałbym zmierzać, nie?
No tak.
Tak, no to jest, ale to myślę, to jest szersza dyskusja, nie? W jaki sposób ja się mogę nauczyć nowego narzędzia i czy nowy projekt to jest właściwe miejsce, żeby gdzieś tam faktycznie od zera zdobywać te, wiesz, że tak powiem, kolejne paski i tego, wiesz, stopnie znajomości danego narzędzia. Może niekoniecznie.
Powiem ci jeszcze, że widziałem. Są ORM-y, które są troszkę bardziej, można powiedzieć, są mniejszymi kombajnami niż te, o których mówiliśmy. Na przykład w świecie Java mamy Spring Data JDBC. Nie masz tam ani lazy loadingu, nie masz dirty checkingu, po prostu proste mapowanie, coś pomiędzy, powiedzmy, twoim ręcznym SQL-em, a takim, wiesz, Hibernate'em, który robi wszystko za ciebie, coś po środku. Czyli warto też zobaczyć, że to nie jest taka binarna decyzja, czy mam ORM-a, czy nie, bo jeszcze mogę podjąć decyzję tak trochę, wiesz, na osi bardziej, ile za mnie rzeczy robi ten ORM.
No, z drugiej strony, wiesz, jakby widzę też, jaka to jest decyzja kosztowna do zmiany. Jeżeli już wejdę, wiesz, w jedno narzędzie, to zmiana na inne narzędzie prawdopodobnie nie nastąpi. Mm-hmm. To taka moja obserwacja. Nie? Chociaż oczywiście znowu da się to zrobić. Ja pamiętam, wiesz, jest taka strona, nie wiem, czy miałeś okazję być na niej, trunkbaseddevelopment.com, która opisuje właśnie koncept w ogóle tego myślenia trunk-based development. Tam jest przytoczona historia projektu, który wymienił właśnie rozwiązanie ORM-owe z jednego na inne. Nie pamiętam tylko z jakiego, na które gdzieś tam w notatkach postaram się zlinkować dokładnie ten artykuł. Właśnie w takim podejściu, gdzie ta zmiana była codziennie wprowadzana, wiesz, kolejnymi komitami do mastera i codziennie gdzieś tam było realizowane to na produkcję, nie? I nawet taka duża zmiana właśnie, wiesz, systemu mapowania relacyjno-obiektowego została dokonana. No ale ja gdzieś tam nie mam za dużo doświadczeń, żeby takie coś gdzieś tam przeprowadzić gdzieś tam w dużym projekcie, bo zazwyczaj nie jest to coś, co zwiększa super, że tak powiem, jakiś zakres funkcjonalny dla użytkownika i z tą decyzją prawdopodobnie się gdzieś tam zostanie, nie? Więc jakby to chyba jest, może jeszcze bardziej podkreśla jednak, wiesz, ten chociaż odrobinę tej analizy na początku, nie? Jaki tool tu będzie dla nas właściwy. Dobra, czyli co, mamy tak naprawdę, wiesz, kilka tutaj podejść, nie? Możemy myśleć, wiesz, o mapowaniu tym relacyjno-obiektowym, możemy tutaj pisać GoSQL-ki, możemy myśleć o tym, żeby to mapowanie też i zostawić czasami w ENCI, czasami gdzieś tam w warstwie infrastruktury, tutaj jest kilka podejść. No i tam wcześniej wspomnieliśmy o tym, że istnieje jeszcze ten sposób nie utrwalania snapshotów, nie? Tylko utrwalania kolejnych zmian, czyli tak naprawdę, wiesz, event sourcing.
Tak. I teraz pytanie, gdzie persystować zdarzenia, rozumiem, będzie następne.
A, to co, jedno, wiesz, gdzie persystować, a z drugiej strony, co dokładnie persystować?
Ja ci powiem, że nie miałem okazji na produkcji nigdy korzystać z takiego gotowego event store'a. Nigdy, tylko na jakieś potrzeby po prostu, no powiedzmy, samokształcenia się. Starałem się zrozumieć, jak one działają. Natomiast co mi się udało zrobić i to parę razy, to persystować zdarzenia w bazie danych relacyjnej. Czyli mając po prostu kolumny, które są JSON-ami, mając drugą tabelkę, która zapewni mi optimistic locking, tych strumieni zdarzeń, które razem reprezentują jakiś agregat, do jakiegoś etapu wydajności, wiem, że event store są wydajniejsze niż takie rozwiązanie, ale na tamte potrzeby mi to się sprawdziło i wiem, że też nie jestem sam w tych próbach, że to jest, powiedzmy, praktyka, która jest widoczna w wielu różnych miejscach. Nie wiem, czy też miałeś okazję coś takiego implementować.
Wiesz co, moje implementacje event sourcingowe, one zawsze do tej pory jakby wykorzystywały bazę relacyjną. Mhm. Ze względu właśnie na ten aspekt, który tam, wiesz, jakby się pojawił na początku naszej rozmowy, czyli tego stosu technologicznego już w organizacji. Mhm. Natomiast tutaj to od razu może gdzieś uchylę rąbka tajemnicy. Miałem okazję już rozmawiać z Oskarem Dudyczem, którego przy okazji pozdrawiam. Jesteśmy umówieni na to, żeby porozmawiać tylko i wyłącznie, wiesz, o event sourcingu. I też pojawi się tutaj pewnie tych aspekt tych event store'ów, także ten temat jeszcze bardzo głęboko na pewno się tutaj, wiesz, na podcaście pojawi. Natomiast nie wiem, jak wynika z twojego doświadczenia, ale jeżeli tutaj myślę o tym, żeby faktycznie, wiesz, utrwalać każdą zmianę taką biznesową w tym moim obiekcie w postaci, wiesz, zdarzenia, które fizycznie, no przyjmę taką implementację tego event store'a jako, wiesz, tabelka w bazie relacyjnej, nawet z tymi, wiesz, JSON-ami, bo oczywiście payload każdego zdarzenia może być zupełnie inny, to muszę jednak jeszcze większy nacisk położyć na to myślenie, jak dokładnie wygląda mój agregat, ze względu na to, że na koniec ja nie będę odczytywał jednego wiersza czy tam kilku wierszy, tylko tych wierszy mogę odczytać znacznie, znacznie więcej. I w momencie, kiedy, wiesz, takich wierszy będę miał na przykład, nie wiem, czyli reprezentujących zmianę mojego agregatu 15, załóżmy, no to nie jest problem. Ale jeżeli takich zmian mam odczytać na przykład, nie wiem, 1500, bo faktycznie tak sobie zaprojektowałem ten agregat, że teraz muszę tych 1500 rekordów odczytać, zinstancjonować, przepuścić przez narzędzie, które mi, wiesz, odtworzy stan agregatu w oparciu o te zdarzenia, które zostały odczytane i podniesione, wiesz, z bazy danych, no to już zaczyna zajmować troszeczkę więcej czasu. Nie? I to jest coś, co tutaj mi powoduje, że chyba muszę pomyśleć troszeczkę lepiej na temat tego, jak ja mam dokładnie zaprojektować ten agregat i co w nim faktycznie powinno się znaleźć.
Tak, natomiast jest taki plus, że nigdy ta twoja struktura zdarzeń nie będzie mocno przywiązana do struktury agregatu, prawda? Masz jakby pełną dowolność, nie masz tego, nazwijmy to sobie, couplingu od struktury zdarzeń do twojego agregatu, czyli możesz za każdym razem właściwie ten agregat sobie tworzyć tak, jakbyś chciał. Jeżeli jutro zmienisz zdanie, no to będziesz go tworzył inaczej, bo twoje zdarzenia o tym nie wiedzą. I można powiedzieć, ja często nazywam to, to jest projekcja na potrzeby zapisu. Tak to sobie nazywam, że agregat jest jakby projekcją zdarzeń na potrzeby spełnienia jakichś tam pobudek związanych z komendą. I możesz zmienić sobie tą projekcję i jutro to troszkę inaczej ją nazywać. To, co powiedziałeś, że tych zdarzeń może być dużo, oto event story, nawet rozwiązania takie oparte o bazę danych relacyjną, mogą wspierać koncept też snapshotów, tak? Czyli nie wiem, co 100 zdarzeń, co 1000, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby wydajnościowe i jaką mamy częstotliwość tych zdarzeń, będziesz miał sobie taki stan, tak czy siak, po staremu zapisany. I to jest stan, powiedzmy, na setne zdarzenie i zdarzenia kolejne będą tylko ładowane i nakładane tym, to już tak zdradzając, przed twoją rozmową o event sourcingu left foldem, gdzie parametrem wyjściowym będzie ten snapshot, a nie pusta rzecz, bo nie nakładamy zdarzeń od początku, tylko od jakiegoś parametru wejściowego już. I tutaj warto też zauważyć, że jeżeli korzystamy z takich snapshotów, no to już w tym momencie nie mamy tej zalety pod tytułem jesteśmy zupełnie agnostyczni od reprezentacji agregatu i jego stanu, no bo już właśnie w tym momencie jesteśmy. Nie możemy teraz łatwo zmienić tej struktury, jeżeli chcemy, żeby nasze snapshoty ciągle były aktualne, tak? Jeżeli zmienimy teraz reprezentację agregatu, to snapshoty już nie będą mogły zadziałać, tak? Musielibyśmy je stworzyć na nowo. Tutaj dochodzi też problem, kiedy tworzyć te snapshoty i w ogóle w jakiej tabelce. Ludzie implementują czasem w tej samej tabelce, w której trzymają zdarzenia, bo wychodzi, że tak naprawdę JSON to jest stan agregatu, tak? Mamy podobne inne kolumny, więc czemu by nie tak nie zrobić? No tylko, że to jest takie krótkowzroczne myślenie, bo jeżeli mamy strumień zdarzeń reprezentujący jakiś agregat, który jest bardzo tak zwany ciepły, czyli tych zdarzeń bardzo dużo jest, no to możesz nigdy nie zdążyć z tym snapshotem, no bo będzie cały czas optimistic locking, boom, boom, boom. I za każdym razem, jak już próbował, no to ci się nie uda. O tym często mówi guru event sourcingu, czyli Greg Young, ile takich implementacji właśnie widział, które troszkę naiwnie podeszły do tego, więc tutaj też warto uważać właściwie zawsze warto uważać na temat tego, co robimy, jak projektujemy. To jest jeszcze właściwie design, to jeszcze nie jest architektura, no ale jakieś takie rzeczy, które nie są aż tak łatwo zmienialne później, umówmy się.
No dokładnie, wiesz co, tak powiedziałeś o Yangu, mi się od razu jedna rzecz oczywiście skojarzyła. To jest pytanie, które bardzo często zadaję jakby zespołom, które jakby myślą o wdrożeniu jakby sourcingu. Czy przeczytały tą, czy osoby z tego zespołu przeczytały tą książkę na Limpabie Versioning Intim Resources Systems, właśnie autorstwa Grega Yanga, która jest dostępna za darmo. Jest, znaczy za darmo jest wersja online'owa w postaci takiej, wiesz, bardzo długiej strony. Natomiast tam jest opisane kilka mechanik, jaki ten sposób ja mogę przeżyć zmianę w takim systemie. Mm. Nie? Bo w momencie, kiedy mam system event sourcowany i każdy zaczynam się posługiwać właśnie tymi zdarzeniami i tak dalej i będę miał klasy reprezentowane, znaczy reprezentujące poszczególne zdarzenia, no to później mogę mieć troszeczkę utrudnione jakby wprowadzanie modyfikacji do takiego systemu. Nie? Prosty przykład, chcę połączyć dwie klasy w jedno. Nie? W sensie dochodzę tak. do tego na przykład, że dwa zdarzenia zawsze występują razem i to był jednak pewien problem z perspektywy czasu, że kiedyś myśleliśmy o tym, że jednak one mogą wystąpić osobno. Chcę teraz to połączyć. No to zmiana jest, powiedziałbym, z gatunku pewnie większych. Nie? Ja się tam w tej książce, zresztą też będzie w materiałach tutaj, w przypisach do odcinka, Janko opisuje wszystkie sposoby, do których oni gdzieś tam na tamten czas doszli do tego, jak takie systemy można wersjonować. I to jest coś, co gdzieś tam faktycznie warto wziąć, że tak powiem, pod rozwagę. I przynajmniej w takim celu weryfikacji, czy my się z takimi zmianami będziemy czuć komfortowo, jeżeli chodzi o ich potrzebę wprowadzenia, bo zaryzykuję stwierdzenie, że wcześniej czy później taka potrzeba się po prostu pojawi.
Tak, no to jest książka, jak to mówią, must read, jeżeli wchodzimy w tematykę i meandry event sourcingu, na pewno. Nie jest długa, więc to są dwa wieczory. Potężna wiedza. Wszystkie te wzorce copy and replace, wszystko, co on pisze na temat tego, jak później dokonywać anonimizacji danych, które będą w zdarzeniach, to po prostu widać, że z życia wzięte, tak bym powiedział. Widać, że parę siwych włosów musiał chyba Greg złapać, jeżeli wpadł na te wszystkie problemy, które później skierowały go do szukania rozwiązań.
Ale to jest to jakiś jeszcze jeden aspekt, myślę, że tutaj warto poruszyć. W momencie, kiedy załóżmy, rozważamy właśnie taką implementację event sourcingową, gdzie utrwalamy w tym naszym, w jakimś tam storze, każdą zmianę, która w takim obiekcie zachodzi, to czy tą zmianą ja się mogę podzielić potem z resztą świata? No w sumie mam event. Event mi opisuje zmianę, więc ja sobie taki, wiesz, taki event z sourcingu wrzucę sobie na Rabbita albo na Kawkę i puszczę go w świat. Jesteście tym zainteresowani? Słuchajcie, macie. Ja się podzieliłem, bo taka zmiana w tym u mnie obiekcie właśnie zaszła. I czy to będzie dobre podejście? Czyli wiesz, jeden do jednego, wezmę ten mój event z event sourcingu i podzielę się z nim z resztą świata.
No to jest tak, jakbyśmy się podzielili prywatną strukturą tabelek, które reprezentują agregat, prawda? To jest coś, co reprezentuje ci agregat. Więc okej, możesz to zrobić z pełną konsekwencją i ze świadomością tych konsekwencji, że teraz po prostu to nie jest twoja prywatna informacja już, tylko publiczna. Więc jeżeli cokolwiek chcesz zmienić, musisz myśleć o kompatybilności wstecznej, o portowaniu klientów i tak dalej, i tak dalej. Więc w skrócie, lepiej nie.
To jak się mogę tego problemu pozbyć? Tak od razu, wiesz, pociągnę ten temat.
Zastanowić się, czy przede wszystkim ja chcę się dzielić wszystkim, tak? Bo pytanie jest, czy dlaczego w ogóle ja miałbym się dzielić każdym zdarzeniem, które jest prywatnym zdarzeniem mojego agregatu, tak? Więc będą pewnie jakieś zdarzenia, które są ciekawe dla świata zewnętrznego. Niekoniecznie one będą jeden do jednego stworzone na podstawie zdarzeń tych takich już, nazwijmy ich, domenowych agregatu. Może być tak, że mamy jakieś zdarzenie integracyjne, które powiedzmy jest zdarzeniem, które powstało w wyniku trzech zdarzeń domenowych. Na przykład, nie wiem, trzy razy wpisaliśmy źle hasło. To są zdarzenia domenowe agregatu i zablokowano klienta. Pyk. No to mogę wysłać coś takiego, bo to są zdarzenia, które aż tak bardzo prywatne nie są, mają mniejszy cykl i szansę na zmianę. Czyli stworzyć sobie po prostu mentalny podział na to, co jest prywatne, a co nie. Dzielić się tylko tymi rzeczami, które mają szansę mieć mniejszą częstotliwość zmiany. Nic innego mi tutaj nie przychodzi do głowy. Nie wiem, jak ty uważasz, tak z ciekawości.
Nie, właśnie, wiesz, podobną stronę idę, nie? To znaczy muszę rozróżnić dokładnie, co jest dla mnie prywatne, nie? A co jest takie, powiedziałbym, domenowe i czym warto się gdzieś tam podzielić ze światem, bo to pomiędzy tymi rzeczami chyba nie warto stawiać znaku równości, bo często mogą zachodzić u mnie zmiany, które nie powinny być z jakiegoś powodu widoczne gdzieś tam do reszty świata, albo być może widoczne, ale opisane w zupełnie inny sposób.
Nie? Tak, dokładnie tak.
I tutaj, wiesz, mam takiego flashbacka, taką reminiscencję z tej, że tak powiem, wypowiedzi Sławka Sobulki, gdzie odnosi się do pewnego slajdu z prezentacji o aukcjach z pewnego portalu.
Tutaj
też podlinkujemy dokładnie ten slajd, gdzie jest wytłumaczona dokładna różnica pomiędzy właśnie takim, wiesz, znaczeniem niskopoziomowym, a takim znaczeniem domenowym, i tutaj widzę dosyć dużo analogii. Nie wszystkie rzeczy chcę właśnie z zachowaniem tej kompatybilności i tak dalej, co wymieniłeś, nie ze wszystkim chciałbym się ze światem podzielić. No dobra, słuchaj, Kuba, to chyba, że tak powiem, przeanalizowaliśmy, myślę, dosyć gruntownie ten temat. Przynajmniej te dwa podejścia, nie? Utrwalanie stanu i utrwalanie kolejnych zmian w naszym stanie. Jakbyśmy to, wiesz, spróbowali tak troszeczkę podsumować, tak na koniec, nie? Jakby od czego muszę w ogóle wyjść? Bo pierwsza decyzja, którą, wiesz, jakby chcę podjąć, to jest to, w którą w ogóle ścieżkę wchodzę, nie? Czy wchodzę w prezystowanie stanu, czy prezystowanie jakby kolejnych zmian, nie? I tutaj powiedzieliśmy, że musimy się zastanowić, dobra, jakie drivery mamy w naszym zespole, w naszym projekcie, nie? I tym driverem może być właśnie na przykład wiedza zespołu odnośnie wykorzystywanych narzędzi, to może być też wiedza dotycząca potrzeb biznesowych. Mhm. Wreszcie może być, że tak powiem, wiedza wynikająca z takich, powiedziałbym, aspektów technicznych, nie? Czyli właśnie tego optimistic lockingu i tak dalej, czyli tym wszystkim, co tam wymieniliśmy na początku. Coś jeszcze tutaj powinniśmy wziąć pod uwagę, decydując się na jedno lub drugie rozwiązanie na samym początku?
Nic więc nie przychodzi mi do głowy. Może jeszcze dodałbym pragmatyzm i no, może na siłę nie wchodzenie w taki nurt nowoczesności za każdym razem. Ja kiedyś wpadłem w taki nurt, przyznaję się, już opowiedziałem zresztą. Warto nie powtarzać takich błędów. Nie ma sensu. Pragmatyzm zawsze powinien wygrać, moim zdaniem. I przygotowanie swojego rozwiązania na ewentualną zmianę. Tak jak powiedziałeś, zmiana jest nieunikniona, na pewno. Jedną rzeczą stałą jest zmiana. Więc pisać ten nasz kod w taki sposób, aby jak najbardziej umożliwić ewentualną zmianę w przyszłości. Tak? Czyli no, tworząc małe nawet obiekty na naszych małych agregatów, które mają silną kohezję, łatwiej będzie nam to później zmienić na inne podejście, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dużo trudniej będzie to robić, jeżeli stworzymy ogromny agregat, który obsługuje nam połowę systemu. Tak? Nie tyle trudniej też, co po prostu niebezpieczniej.
Dobra, to jeżeli zdecydowaliśmy się na jedno lub drugie podejście, no to musimy dalej rozważyć jakby konsekwencje wynikające właśnie z tego faktu. Jakbyś tak się podzielił, to jakby podsumował tą kwestię z myśleniem właśnie o utrwalaniu, załóżmy w jakiejś tam relacyjnej bazie danych, tego snapshotu, generalnie snapshotu, może nie relacyjnie, tylko wiesz, myślenie o utrwalaniu stanu obiektu, to co muszę wziąć pod uwagę? Jakie mam tutaj opcje?
Tutaj muszę wziąć pod uwagę, jak będę odczytywał stan, czyli mówiłeś relacyjna, tak?
Relacyjna albo, wiesz, dokumentowa, czyli generalnie, wiesz, jesteśmy w tym myśleniu, że tak powiem, stanowym, a nie utrwalaniu kolejnych zmian.
Jasne. No to powinienem tutaj wziąć pod uwagę fakt, że agregat jest jednostką atomowego zapisu i odczytu, czyli zawsze musi być spójny, jak ja teraz to zrobię, jeżeli mam kilka tabelek na przykład, tak? Więc warto wziąć to pod uwagę, jaką bazę mam, jakie mam tutaj poziomy izolacji transakcji, co one zapewniają, przed jakimi anomaliami, jak mam dokumentował to, gdzie mam transakcje, czy na jednym dokumencie, czy mogę mieć na dwóch, a jak tak, to co mi to da, tego typu rzeczy związane ze spójnością.
Okej. I wreszcie mamy ten aspekt myślenia o event sourcingu, czyli będziemy utrwalać zmiany, każdą zmianę zachodzącą w naszym obiekcie w postaci na przykład jakiegoś tam osobnego wpisu w bazie danych. I tutaj wydaje się, że znowu musimy sobie zacząć rozróżniać, po pierwsze zidentyfikować te zmiany i źródła ich pochodzenia, co dokładnie w tym moim obiekcie się zmienia, jakie tam właściwości należałoby gdzieś tam utrwalić, pomyśleć o tym, co jest prywatne dla mnie i co faktycznie będzie mi potrzebne, wiesz, jakby do tworzenia stanu agregatu, a jakie zmiany w moim agregacie będą powodowały być może jakieś jakby dalsze konsekwencje w systemie i którymi tymi zmianami w moim agregacie będę chciał się podzielić, wiesz, z otaczającą rzeczywistością. Muszę pomyśleć dokładnie, wiesz, o strukturze tego mojego agregatu i zapytać się, czy ja chcę na przykład faktycznie wchodzić w snapshotting ze względu właśnie na duże ilości zachodzących w nim zdarzeń, czy wystarczy mi na przykład jakby rozwiązanie, które tych snapshotów nie będzie miało, ponieważ sobie zaprojektuję taki agregat, który tych informacji ma na tyle niedużo, ale oczywiście wystarczająco, żeby utrzymać w spójności wszystkie niezmienniki, że to ta ścieżka w ogóle nie będzie gdzieś tam potrzebna.
Jasne, czyli analiza driverów architektonicznych znowu, to się zawsze sprowadza do jednego.
Ale wiesz, tak ciągle wyłania się z tego taki obraz, że bardzo mocno gdzieś tam podkreślamy, wiesz, jakby troszeczkę jednak ten etap analizy przed tym, zanim się siądzie do klawiatury, co wydaje mi się całkiem zasadne.
Też tak uważam.
Dobra, słuchaj, Kuba, myślę, że wiesz, jakby kolejny obszar myślenia o agregatach, że tak powiem, udało nam się gdzieś tutaj przedyskutować. Ja osobiście mam nadzieję, że tutaj wśród osób słuchających jakieś ciekawe rzeczy gdzieś tam się udało z tego wychwycić. Wszystkie rzeczy, o których tutaj nam nawiązywaliśmy, czy to właśnie książka Giga Younga, czy ten slajd właśnie Sławka Sobótki, czy tam kilka jeszcze innych rzeczy, które się gdzieś tutaj pojawiły, one oczywiście będą zlinkowane pod spodem w opisie tego odcinka. Kuba, znowu pozostaje mi tylko podziękować Tobie za ponowne dzielenie się swoją wiedzą, a Wam, słuchajcie, za poświęconą godzinę, bo to już chyba ponad godzinę sobie tutaj rozmawiamy. I jeszcze za jedną rzecz chciałem Wam podziękować, za te wszystkie oceny, które gdzieś tam się pojawiły na, czy to na iTunesach, czy to gdzieś w jakimś innych miejscach, i przede wszystkim za feedback, jaki ja osobiście na przykład dostałem od Was po tych wszystkich wcześniejszych odcinkach. Mnie to osobiście bardzo mocno napędza i za to jeszcze raz chciałem Wam podziękować.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że nie słyszymy się ostatni raz.
Zdecydowanie. Trzymajcie się, do usłyszenia.